Mecenasami szafy Melomana są Krzysztof Becker, Maciej Zimka, Mateusz Chrobot, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Jonek, Piotr Nike, Barbara Szymańska, Magdalena Kornelius-Kulik, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska, Justyna Miodońska, Andrzej Tokarczyk, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Drewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Szymon Mechliński, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Tomasz Dziewicki, Damian Maćkowski i Marta Bogusławska. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wsparcie i pomoc w tworzeniu tej audycji. Wierzę głęboko w to, że muzykę da się przeżywać lepiej, gdy ma się na jej temat wiedzę. To Wy pomagacie mi tę wiedzę upowszechniać i w ten sposób razem przyciągamy do świata klasyki więcej słuchaczy. Nie przez infantylizującą ten temat popularyzację, ale poprzez zgłębianie ważnych, interesujących tematów. Jeśli chcesz dołączyć do grona mecenasów tego podcastu, proszę odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Wieczorem 3 lipca 1812 roku Ludwig van Beethoven opuścił hotel pod Czarnym Koniem w Pradze. Wyszedł szybkim krokiem, bardzo wzburzony i tak zaaferowany tym, co się przed momentem wydarzyło, że zapomniał o umówionym spotkaniu z Karlem Augustem Varnhagenem, weteranem wojennym, który obracał się w kręgach austriackiej arystokracji i był łącznikiem pomiędzy kompozytorem a księciem Ferdynandem Kińskim, jednym z wielu mecenasów Beethovena. O tym, że do tajemniczego spotkania w hotelu doszło, wiemy z listu, który odnaleziony został w prywatnych zapiskach Beethovena, gdy ten zmarł w 1827 roku. Na liście widnieje data 6-7 lipca, a spotkanie wspomniane jest bezpośrednio. Nie znamy jednak adresata tekstu zapisanego ołówkiem na kilku małych kartkach papieru. Z treści listu wnioskować możemy, że była to kobieta, z którą Beethoven nie pierwszy raz próbował ułożyć sobie życie. Anton Schindler, osobisty sekretarz Beethovena i autor wydanej 23 lata po śmierci kompozytora biografii, napisał, że tą kobietą była Giulietta Guicciardi, uczennica Beethovena i adresatka dedykacji sonaty księżycowej. Ale to nieprawda. Co więcej, Schindler pisząc to wiedział, że pisze nieprawdę. Dlaczego skłamał? Kim była tajemnicza kobieta, z którą spotkał się Beethoven w Pradze? Jakie znaczenie miało to dla jego życia oraz dla jego twórczości? Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Thank you. Rozpoczęliśmy ten odcinek od krótkiego, burzliwego fragmentu ostatniego ogniwa sonaty Cismol op. 27 numer 2 Ludwika van Beethovena, zwanej sonatą księżycową. Archiwalne, bardzo dawne nagranie grał Artur Schnabel, rok 1934. Giulietta Guicciardi urodziła się w Przemyślu, wówczas będącym pod austriackim zaborem. Jej rodzicami byli Franz Józef Guicciardi oraz hrabina Zuzanna von Brunswick. Ojciec był Włochem. Powinniśmy więc być może używać jego włoskich imion, Francesco Giuseppe Guicciardi. Po narodzinach wyprowadzili się do Triestu, skąd do Wiednia przybyli, gdy dziewczyna miała 16 lat. Końcem 1801 roku trafiła na lekcję do Ludwiga van Beethovena, uchodzącego wówczas za jednego z najlepszych pianistów w Europie. Beethoven prędko zakochał się w swojej słynącej z urody uczennicy. La bella Guicciardi o niej mówiono. 16 listopada 1801 roku pisał w liście do przyjaciela Franza Gerharda Wegelera. Moje życie znów jest trochę przyjemniejsze. Znowu jestem poza domem, wśród ludzi. Trudno uwierzyć, jak smutne, jak żałosne było moje życie przez te dwa ostatnie lata. Tę zmianę spowodowała słodka, czarująca dziewczyna, która mnie kocha i którą ja kocham. Po dwóch latach znów cieszę się chwilami błogości i to jest po raz pierwszy. Czuję, że małżeństwo może mnie uszczęśliwić. Ale niestety nie jest. Tu dopowiadamy Giulietta Guicciardi. Z mojej pozycji, a teraz nie mógłbym się z pewnością ożenić. Jak wiemy, kompozytor nigdy się nie ożenił, choć nie brakowało w jego życiu miłości i romansów. Nazwisko Guicciardi utrwaliło się na kartach historii muzyki nie tylko z uwagi na romans z Beethovenem, ale może przede wszystkim z powodu sonaty księżycowej, czyli właśnie 14. sonaty fortepianowej, którą jej zadedykował. To dzieło nigdy nie przestało być popularne. Na nośność i szał wręcz, który wokół sonaty quasi una fantasia, bo tak kompozytor zatytułował oryginalnie utwór, sam twórca wielokrotnie narzekał, podkreślając, że napisał w życiu lepsze rzeczy, o których ludzie jakoś nie mają ochoty pamiętać. Dedykacja, w której romantycy, bo to oni nadali tytuł księżycowa, dostrzegali melancholię, nocne niebo, żegluga, nade wszystko miłość, nie była jednak celowa. Beethoven nie napisał tego utworu z myślą o Guicciardi. Pierwotnie zadedykował jej zupełnie inną kompozycję, Rondo G-dur, op. 51, numer 2. Pojawiła się jednak pilna potrzeba zadedykowania prostego, w miarę prostego, dzieła hrabinie Henriette Lichnowsky, siostrze patrona Beethovena, księcia Karla Lichnowskiego. Beethoven sięgnął zatem po następną w kolejności kompozycję, którą miał napisaną na fortepian solo i przyjętym zwyczajem po włosku wpisał dedykację. Stąd Giulietta, a nie Julia, jak naprawdę się nazywała. Gdy więc Ludwik Rellstab w 1824 roku pisał o pełnych żalu, tęsknych dźwiękach osamotnionej miłości dobywających się z eolskiej harfy, to jak wielu romantyków dawał się ponieść fantazji i swojej wyobraźni. Tymczasem nie minął rok od dedykacji, a w 1803 Giulietta wyszła za mąż, za hrabiego Wencela Roberta von Gallenberga. Urodzony w Wiedniu, podobnie jak Beethoven, parał się muzyką. Studiował u tego samego nauczyciela co on, czyli u Johanna Georga Albrechtsbergera. W 1805 roku Gallenberg i Giulietta przeprowadzili się do Neapolu, gdzie on jako kompozytor baletowy, ale i powiedzielibyśmy na dzisiejsze warunki organizator życia muzycznego, menadżer, przygotowywał rodzaj festiwalu ku czci Józefa Bonapartego, starszego brata Napoleona. Była to epoka wielkich napoleońskich triumfów i przejmowania kontroli przez cesarza nad kolejnymi krajami europejskimi. Kontakt Giulietty Guicciardi z Beethovenem się urwał. Beethoven nieszczególnie z tego powodu rozpaczał. Owszem, było coś upokarzającego w tym, że miernych talentów kompozytor mógł Giuliettę poślubić, tylko z tego powodu, że w jego żyłach płynęła arystokratyczna krew. To dla Beethovena, szczerze gardzącego arystokratami, z przekonania demokraty musiało być po prostu paskudne. Ale z drugiej strony miał powiedzieć Schindlerowi, że takiego życia, jakie miałby z nią, czytaj z arystokratką, I tak by nie chciał, bo zmarnowałoby jego energię na sprawy o wiele szlachetniejsze, ważniejsze i lepsze. Gdy zatem Guicciardi chciała Beethovena, rzekomo nawet po swoim ślubie, uwieść, ten całkowicie ją odrzucił. Jest jednak możliwe, że po paru latach Beethoven i Guicciardi spotkali się. I to nawet nie raz. Ona wraz z małżonkiem pojawiła się w Wiedniu w 1814 roku na Kongresie Wiedeńskim. Podobno przybyli tam jako wysłannicy emisariusze Muratów panujących w Neapolu, którzy chcieli w nowym rozdaniu, po pokonaniu strasznego Napoleona, utrzymać władzę. Beethoven działał przy kongresie również, ale w zupełnie innym charakterze. Prezentowana była tam bowiem jedna z jego najgorszych kompozycji, czyli Wiktoria Wellingtona, o której zresztą już w tych audycjach opowiadałem. Następny raz mogli się spotkać Beethoven i Guicciardi po 1822 roku, gdy Gallenberg został zatrudniony w Kräntertor Theater jako bibliotekarz. To tam dwa lata później odbyła się głośna premiera IX symfonii. Nie wiemy jednak, czy Julietta była wówczas na widowni. Gdy w 1827 roku Beethoven zmarł, w jego prywatnych zapiskach, pamiątkach w jednej z szuflad zachował się tajemniczy list niemający adresatki. List, który za sformułowaniem użytym w tym tekście nazwano listem do Unsterblichen Geliebten, czyli do wiecznej, nieśmiertelnej miłości. Oprócz tego znaleziono miniaturowe portrety, w tym właśnie portrecik Giulietty Guicciardi. Przez tę zbieżność oraz fakt, że tak ważne dzieło Beethovena nosiło jej nazwisko w dedykacji, długo uważano, że to ona mogła być adresatką owego listu. W końcu potwierdził to w 1840 roku sekretarz i przyjaciel Beethovena Anton Schindler. Ale jak już wspomniałem na początku we wprowadzeniu, to nie była prawda. Aby odpowiedzieć na pytanie dlaczego Schindler napisał nieprawdę, dlaczego to nie chodziło o Giulietta Guicciardi, musimy cofnąć się w czasie. A fragment pierwszego ogniwa sonaty księżycowej grał Artur Schnabel, rok 1934, archiwalne nagranie. W maju 1799 roku do Wiednia przybyła hrabina Anna von Brunswick wraz ze swoimi dwiema córkami. Teresą, wówczas 24-letnią, i o 5 lat młodszą Józefiną. Z Giuliettą Guicciardi były spokrewnione, były jej kuzynkami. Powód tego przyjazdu był istotny. Hrabina przybyła, aby obie swoje córki korzystnie wydać za mąż. Nie dlatego, że taki miała kaprys, ale chodziło o to, że 7 lat wcześniej Anna owdowiała. Zmarł jej mąż, wysoki cesarski urzędnik Anton von Brunswick de Korompa, mający wspaniałe posiadłości, między innymi 2 pałace na Węgrzech, właśnie w Korompie, obecnie to Dolna Krupa na Słowacji, oraz w Marton Vasar niedaleko Budapesztu, gdzie dzieci się zresztą wychowały i gdzie przez lata razem mieszkali. Ten pałac nazywany był Małym Schönbrunn. Anna znała wagę małżeństwa. Ze zwykłej, dobrze urodzonej, choć niebogatej dziewczyny w ciągu jednego dnia stała się hrabiną. Jej własny ślub zaaranżowała sama cesarzowa Maria Teresa. Teraz to ona miała stać się Marią Teresą dla swoich córek. Zaprowadzenie Józefiny i Teresy do Beethovena na lekcję gry na fortepianie było elementem planu korzystnego ożenku, który miał dziewczynom zapewnić dobrą przyszłość. Oczywiście nie chodziło o to, by którąś z nich wydać za Beethovena, tylko o to, by na rynku matrymonialnym podwyższyć ich córek wartość o lekcję z najwybitniejszym wirtuozem ówczesnego Wiednia i Europy. To się liczyło. Brunswickowie byli doskonale wykształceni, mówili w kilku językach, w tym po angielsku i francusku. Byli na bieżąco z polityką, nowościami wydawniczymi, a córki, obie, miały talent muzyczny. Talent przejawiał także ich brat Franz, który w przyszłości miał okazać się znakomitym wiolonczelistą i przyjacielem Beethovena. Błyskotliwością i wrażliwością, świetnymi zdolnościami pianistycznymi wyróżniała się z kolei przede wszystkim Józefina. Wszyscy znali jeszcze z czasu pobytu w rodzinnej posiadłości dzieła Beethovena. Grali jego tria. Beethoven do Wiednia przybył w roku 1792, 7 lat wcześniej. Opuścił rodzinne Bonn pełen nadziei na artystyczną wolność. Znalazł ją tylko częściowo. Skromna walizka, parę rękopisów, szkiców i wielka ilość pomysłów. Tak pisała o jego planach Stefania Łobaczewska w swojej monografii. Zostawiał za sobą niemal spaloną ziemię. W tym samym roku do Bonn przybyli Francuzi, zajęli posiadłość jego dawnego patrona i przejęli kontrolę nad miastem. Zaczynała się epoka wojen napoleońskich. Dzięki listom polecającym, które miał od wpływowych osób, między innymi od hrabiego Waldsteina, łatwiej było Beethovenowi wejść w artystyczne, a przede wszystkim finansowe elity Wiednia. Szczególną sympatię zyskał u księcia Karola Lichnowskiego, u którego nie tylko bawił jako salonowy muzyk, ale u którego wręcz na pewien czas zamieszkał. To u księcia Lichnowskiego po raz pierwszy zabrzmiały owe tria, opus pierwsze, dedykowane właśnie Lichnowskiemu. Oczywiście nie tylko tam Beethoven występował. Zwrócił na siebie uwagę barona von Swietena, patrona m.in. Mozarta i Haydna. U Haydna pobierał lekcje kompozycji, bawił także u Esterházych czy u Brunswicków. W ostatniej dekadzie XVIII wieku Beethoven znany był w Wiedniu przede wszystkim jako znakomity pianista. W 1795 roku zagrał swój debiutancki koncert publiczny, na którym wykonał swoje 2 koncerty fortepianowe. Sławę zdobył także biorąc udział w widowiskowych pojedynkach fortepianowych, między innymi z Józefem Wilfem czy Danielem Steibeltem, w obu przypadkach zakończonych triumfami Beethovena. O tym, jak Beethoven grał, wiemy oczywiście z drugiej ręki. Jego grę przeciwstawiano grze Hummla, słodkiej, śpiewnej, delikatnej i czystej. Beethoven grał z mocą, pełnią wyrazu, hojnie operując pedałem. Zwolennicy Hummla twierdzili, że maltretuje fortepian. Zwolennicy Beethovena zaś mówili, że Hummel gra monotonnie jak katarynka. Świadectwo zdolności Beethovena pozostawił Karl Czerny, który pisał tak. Nikt nie dorównał Beethovenowi w technice gam, trylów i skoków. Palce jego były niezwykle silne, niedługie i na końcach rozpłaszczone, co pochodziło, jak mówił, z nadmiaru ćwiczenia we wczesnej młodości. Obficie stosował pedał, bardziej niż zaznaczał to w swoich utworach. Genialnie czytał awista, także partytury. Równie genialny był w improwizacji. W 1799 roku drukiem ukazała się 8 sonata fortepianowa Beethovena, czyli patetyczna. To właśnie Józefina von Brunswick miała dzieło to w Wiedniu spopularyzować, ponieważ była jego niezrównaną wykonawczynią. Tu swoją drogą mała ciekawostka i dygresja. Otóż warto, jeżeli poznajemy biografię kompozytora, jeżeli staramy się czegoś o nim dowiedzieć, sięgać do w miarę aktualnych, nowych źródeł. W monografii Łobaczewskiej, a mam szóste wydanie z roku 1982, czytamy, że Teresa i Józefina von Brunswick przybyły do Wiednia ze wsi, składając w ten sposób hołd modzie panującej w sferach arystokratycznych. Nazwisko Beethovena było w tych sferach nie tylko znane, ale i modne. Równocześnie kołysała je jego muzyka do melancholijnych, a rozkosznych marzeń, w których osoba skromnego nauczyciela, towarzysko nie wchodząca w grę ze względu na różnicę urodzenia, ukazywała się wyniesiona w glorii tajemnicy twórczej na jakiś niedostępny piedestał artysty. Koniec barwnego cokolwiek cytatu. Po pierwsze, ani Teresa, ani Józefina, ani Anna nie przybyły do Wiednia ze wsi, tylko ze wspaniałego pałacu pod Budapesztem. Po drugie, choć na pewno były pod wrażeniem Beethovena i jego umiejętności, to daleko im było do patrzenia na niego jak na niedostępnego artystę na jakimś piedestale. Były dobrze wykształcone, miały wiedzę o muzyce, miały wysokie zdolności. To nie z zapatrzenia jak w obrazek narodziło się uczucie między Beethovenem a Józefiną, ale z tego, że mieli o czym rozmawiać. Po zakończonych lekcjach, a odbywały się one codziennie, Beethoven, zasadniczo nielubiący uczyć, odprowadzał dziewczyny. Był pod ogromną presją czasu, koncerty, obowiązki, pierwszy zbiór kwartetów, nad którym pracował. Mimo to dla niej, dla Józefiny, zawsze miał mnóstwo czasu. Było piękne lato. Był blisko rodziny Brunswicków. Chadzał z nimi nie tylko na spacery, ale i na bale. Spędzali razem wiele czasu. Stał się dla Józefiny kimś bliskim. Takie coś nie rodzi się wyłącznie z jakiegoś bałwochwalczego podziwu. To rodzi się z porozumienia, a między nimi to porozumienie okazało się wyjątkowo mocne. O tym, że sielanka niebawem się skończy, a słodkie dni przeminą, można było się domyślać w zasadzie już pierwszego dnia, gdy dziewczęta weszły do mieszkania Beethovena przy Petersplatz w Wiedniu. W tym samym dniu, wieczorem, z matką udały się na bal, na którym Józefina poznała Józefa Müllera, nieco ekscentrycznego właściciela galerii sztuki znajdującej się na rogu Rotenturmstrasse i Adlergasse. Miał on poparcie samego cesarza, który mianował go dworskim rzeźbiarzem. Müller prowadził coś więcej niż galerię. W rzeczywistości to był rodzaj czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj centrum kultury. Były tam eksponaty muzealne, pośród nich najważniejszym była pośmiertna maska Mozarta, figury woskowe, komnaty cudów oraz miejsce organizowania rozmaitych wydarzeń. Müller, wówczas 47-letni, zakochał się prędko w Józefinie i zaczął się o nią starać. Był człowiekiem sukcesu i Anna von Brunswick uznała, że to bardzo dobry kandydat na męża dla córki. Sama Józefina chyba również poczuła do niego pewną sympatię i nie oponowała planom ożenku. Schody zaczęły się, gdy ślub trzeba było doprowadzić do końca. Oto bowiem okazało się, że pan Müller to tak naprawdę pan von Deym, konkretnie hrabia Józef Deym von Strittez. Człowiek, który przed laty jako młodzieniec stanął z kimś do pojedynku, co było surowo zabronione i został za to wygnany. Nowe życie odnalazł w Holandii, gdzie dorobił się tworząc figury woskowe. Na kopiowaniu jeszcze lepiej zarobił w Neapolu, gdzie tworzył i sprzedawał duplikaty najpiękniejszych rzeźb z królewskich zbiorów. Wszystko to robił oczywiście pod nowym nazwiskiem, pod nazwiskiem Müller. Aby jednak zawrzeć ślub z Józefiną, musiał się ujawnić, co okazało się finansowo druzgocące. Musiał wykupić swoje oszustwo i to poczynione w stosunku do samego cesarza, który objął go w Wiedniu protekcją. Gdy już do ślubu doszło, to na domiar wszystkiego okazało się, że w jego posiadłości mieszka jeszcze trójka rzekomo adoptowanych córek, w rzeczywistości zapewne pamiątek po dawnych romansach. Przerażona tym wszystkim Anna von Brunswick chciała jak najprędzej małżeństwo unieważnić, tudzież doprowadzić do rozwodu. Jednak na drodze stanęła jej sama Józefina, która pokochała męża i wcale nie miała chęci się z nim rozstawać. Setka namiętnych listów, które pozostawili, pokazuje, że ich związek był intensywny. Poza tym w międzyczasie zdążyła zajść w ciążę i nie chciała zostawać samotną matką. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo. W 1804 roku, czyli raptem 4 lata po ślubie, Józef zmarł z powodu zapalenia płuc. co z Beethovenem. Wiele wskazuje na to, że kompozytor i jego zdolna uczennica musieli prędko nawiązać gorący romans. Nie wiadomo, jak bardzo był kontynuowany w czasie jej małżeństwa, ale 15 zachowanych listów Beethovena do Józefiny wskazuje, że to uczucie było głębokie i stale utrzymywane w sekrecie. Tajemniczym kodem kochanków stała się muzyka, którą oboje biegle się posługiwali. Gdy zamążpójście Józefiny było sprawą wiadomą, przygnieciony tym Beethoven podarował jej muzyczne pożegnanie. 6 wariacji na fortepian na 4 ręce na temat pieśni Ich denke dein, do słów Goethego. Kto z was zna i lubi twórczość Ewy Demarczyk, ten na pewno dobrze ten wiersz kojarzy pod tytułem Bliskość ukochanego. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer von Meere strahlt. Tak ten wiersz brzmi w tłumaczeniu Idwieniawskiej. Myślę o tobie, kiedy lśnienie słońca z morza wybłyska. Myślę o tobie, gdy światłość miesiąca w źródłach połyska. Widzę cię, gdy się na drodze dalekiej wzbija kłąb pyłu, w noce wędrowiec, kiedy stąpa z lękiem kładką pochyłą. Słyszę cię w wichru morskiego orkanie, gdy fale żenie i w cichym gaju, gdy wszystko ogarnie słodkie milczenie. Jestem przy tobie, choćbyś był w oddali. Jesteś tuż obok. Słońce już zaszło i gwiazda się pali. Och, chcę być z tobą. Posłuchajmy fragmentu tych wariacji. Grają Magdalena Galka i Klaudia Grossenkatt-Hüfer. Oczywiście te wariacje, by uniknąć skandalu, Beethoven zadedykował obu swoim uczennicom. Wiersz oraz muzyka stały się dla pozostających w cieniu tajemnicy kochanków kodem. Wszak Beethoven był stale blisko. Wakacje roku 1800 spędził w rodzinnej posiadłości von Brunswicków. W grudniu tego samego roku był obecny na koncercie swojego przyjaciela, znakomitego wiedeńskiego skrzypka Ignaca Szupanciga, który wspólnie z Józefiną przy fortepianie wykonywał sonatę skrzypcową S-dur Beethovena op. 12. Beethoven tymi kodami posługiwał się chętnie. W adagio pierwszego kwartetu melodia Ich denke dein jest głównym tematem. Parafraza Ich denke dein jest też wykorzystana w czwartym kwartecie, ale w tonacji c-moll. Beethoven i Józefina byli blisko siebie, a zarazem daleko. Józefina powiła van Dejmowi 4 dzieci. Beethoven w tym czasie spotykał inne kobiety, m.in. Giulietta Guicciardi, kuzynkę Józefiny. Gdy Józef von Dejm zmarł, Józefina miała 25 lat. Wspólnie z mężem przeprowadzili się wcześniej do Pragi, co było spowodowane jego kłopotami finansowymi. Poniekąd spadły one na Józefinę, bowiem wszystko zapisał jej w swoim testamencie. Aby uporządkować sprawy po nim, musiała w 1804 roku udać się z powrotem do Wiednia. Problemy były poważne, skoro zwróciła się z nimi aż do samego cesarza, do którego miała dostęp dzięki rodzinnym kontaktom. Cesarz miał jej podobno powiedzieć, by niczym się nie martwiła, bo traktuje jej dzieci jak swoje własne. Były to jednak tylko słowa, a kobieta z problemami została w zasadzie sama. W zasadzie, bo z pomocą przyszedł Beethoven, który bezpłatnie, znów codziennie, udzielał jej lekcji fortepianu. Nie był tym samym człowiekiem co 5 lat wcześniej. Jego słuch, ogólny stan zdrowia uległ pewnemu pogorszeniu. Nie zmieniło to jednak temperatury uczucia, które między nim a Józefiną panowało. Ponieważ Beethoven chciał tym razem przełamać społeczne bariery i uznał, że jego ideał, za jaki miał Józefinę, wart jest nawet mezaliansu i wywołanego przez to skandalu, wzmógł swoje starania o nią. Jego wyznaniem miłości była pieśń An die Hoffnung. Choć nie wypisał dedykacji, wiemy, że była dla Józefiny, bowiem ona napisała o tym w 1805 roku w liście do swojej matki. Do nadziei. Zatem o to właśnie chodziło. O nadzieję, że tym razem los ich ze sobą połączy. Józefina nie chciała jednak, aby ich romans wyszedł na jaw. A na pewno nie chciała wychodzić za mąż, za uważanego już wówczas za nieco ekscentrycznego kompozytora. Jej rodzina, w tym siostra Teresa oraz matka, uważały taki związek za potencjalnie niebezpieczny. W drugą stronę, romans zagrażał też w pewnym stopniu samemu Beethovenowi. Pewnego razu, gdy odwiedził go książę Lichnowski i dostrzegł na jego fortepianie nuty An die Hoffnung z uzupełnioną już dedykacją dla Józefiny, nabrał podejrzeń i nie był z tego zadowolony. Nie chciał, aby z jego nazwiskiem kojarzył się skandal, że dotuje kompozytora, który uśmiela się uwodzić arystokratkę. Spotykali się zatem potajemnie. Być może spędzili razem wakacje 1805 roku w będącym nieco na uboczu wiejskim kurorcie Hetzendorf. To tam, siedząc pod drzewami, Beethoven ukończył finałowe sceny opery Leonora. Józefina była prawdopodobnie pierwszą, której je pokazał. To w czasie tego sekretnego romansu Beethoven napisał swoje wspaniałe dzieła, m.in. kwartety Razumowskiego, 4. koncert fortepianowy, 4. symfonię, a także jedyny swój koncert skrzypcowy. W końcu Józefina, w obawie przed tym, że efektem romansu będzie kolejne dziecko, co przy uwzględnieniu, że była wdową, stanowiłoby w zasadzie przekreślenie jej pozycji społecznej, całkowity ostracyzm, poinformowała Beethovena, że ma do wyboru albo zapewnienie opieki i przyszłości swoim córkom, albo jego. Zatem wybiera dzieci. Beethoven odniósł się do tego z połowicznym zrozumieniem, a relacje między nimi robiły się momentami dość gorzkie. Gdy tylko namierzył kompozytor w jej pobliżu jakiegokolwiek zalecającego się mężczyznę, natychmiast oskarżał ją o zdradę. Nie umiał poradzić sobie z tym odrzuceniem. Z konieczności się na to zgodził, jednak Józefina nie opuszczała jego myśli. Gdy w 1807 roku premierę miała jego msza C-dur, pisał do Józefiny w liście: Tysiąc głosów ciągle szepcze mi, że jesteś moją jedyną miłością, jedyną kobietą dla mnie. Nie potrafię dłużej znieść tego ograniczenia, jakie sami na siebie nałożyliśmy. Jutro albo pojutrze przyjdę do ciebie. Niech mi niebiosa dadzą choć jedną niezakłóconą godzinę, abym mógł z tobą porozmawiać, aby się moje serce i dusza na powrót z tobą połączyły. Gdy Beethoven to zrobił, czyli przyszedł do jej domu, nakazała służącemu, by zamknął przed nim drzwi na klucz. Prawdopodobnie obawiała się, że gdy go zobaczy, nie zapanuje nad sobą. W 1807 roku drogi Beethovena i Józefiny się rozeszły. Ona wyjechała do Szwajcarii w poszukiwaniu nauczyciela dla swoich dzieci. Trafiła do innowacyjnie prowadzonej placówki Johanna Heinricha Pestalozziego. Zachwycona jego metodami, postanowiła się tam na pewien czas zatrzymać. Wdała się w z pozoru niewinny flirt z jednym z jego asystentów, estońskim baronem Christophem von Stackelbergiem, człowiekiem dobrze wykształconym, erudytą, szarmanckim, eleganckim, 33-letnim intelektualistą. Niespodziewanie 13 lutego 1810 roku wzięli ślub. Dokładne badania biograficzne wskazują, że powodem była prawdopodobnie ciąża, w którą Józefina zaszła ze Stackelbergiem. Nie chcąc mieć nieślubnego dziecka, zdecydowała się przyjąć zaloty człowieka, który był w niej zakochany, ale którego ona chyba raczej co najwyżej lubiła. Związek okazał się burzliwy i nieszczęśliwy. Bez grosza przy duszy, baron na Józefinę zrzucił całą organizacyjną stronę życia. Zwracała się ona do wszystkich członków rodziny z prośbami o pożyczki. W końcu poratował ją brat, samego siebie niemal doprowadzając na skraj ruiny. Tymczasem Stackelberg, mający zarabianie pieniędzy kompletnie w nosie, oddawał się licznym lekturom ezoterycznym i żył głównie we własnym świecie. Wyrwany z niego wpadał w szał i za wszelkie niepowodzenia życiowe obwiniał Józefinę. Skrajnie egotyczny, zapatrzony wyłącznie we własne sprawy, zapracował na kopniaka, którym Józefina poczęstowała go już w 2 lata po ślubie. Wolała przeprowadzić się do niewielkiego mieszkania w centrum miasta, niż żyć z nim dłużej. Tymczasem u Beethovena wiodło się wcale nie lepiej. Około 1809 roku podjął starania o 20 lat od niego młodszą Teresę Malfatti. Schemat ten sam co zawsze. Był jej nauczycielem, ulubieńcem domu. Gdy jednak otwarcie przyznał, że jego zamiary wykraczają poza edukację, wystosowano do niego list, że wciąż jest mile widzianym gościem, ale jako muzyk, a nie kandydat na męża. Po tej relacji została kolejna zagadka, czyli bagatela a mol, szerzej znana jako dla Elizy. I tu trwały spory z myślą o kim dzieło było pisane. Wiemy, że zostało jej podarowane właśnie Teresie Malfatti, ale istnieją domniemania, że jest także dedykowane wiecznej miłości, której tożsamości wszak wciąż nie znamy. Tytuł dla Elizy jest wtórny. Nadał go niemiecki muzykolog, odkrywca tej kompozycji, wiele lat po śmierci Beethovena w 1865 roku. Innym romansem tego czasu była Bettina Brentano, miłośniczka sztuki, chętnie otaczająca się sławami, związana także przez pewien czas z Goethem. Co zabawne, idąc w ślady własnej matki, która również z Goethem miała romans, ale wiele lat wcześniej. Mowa oczywiście o Maximiliane de la Roche. Była to krótka, choć intensywna historia, która skończyła się już w 1810 roku. Bettina, nieco szalona, obiecała swoją rękę już komu innemu. Mianowicie poecie Achimowi von Arnimowi, który zresztą wspólnie z jej bratem ułożył zbiór Des Knaben Wunderhorn, jak wiemy kluczowy choćby dla twórczości Gustawa Malera. To w czasie bliskich relacji z Józefiną talent Beethovena przejawiał się z wielką siłą. W tym czasie skomponował Apasjonatę, dzieło, które nie miało sobie równych we wcześniejszej muzycznej tradycji. Pełne pasji, namiętności, nagłych wybuchów emocji. Z jednej strony dzieło dowodzi, co musiał przeżywać w tym czasie jego twórca, z drugiej jest dowodem rozwoju techniki, zwiększania się możliwości brzmieniowych fortepianu. Już sam początek Apasjonaty, wyłaniający się z ciemności w pochodzie równoległych oktaw, jakby z nocy, jakby z ciemności, z pojedynczymi przebłyskami tryli, którym odpowiada co chwila mroczny ton w dolnym rejestrze, pokazują, jak nowatorska to była muzyka. Niesamowicie wyraźnie słychać w tym dziele, jak nerwowo i z jakim zaangażowaniem Beethoven je komponował. Posłuchajmy początku. Thank you. Ferdinand Ries po latach dostarczył nam barwnego opisu procesu komponowania Appassionaty. Pisał o Beethovenie, który w zamyśleniu i zaaferowaniu przemierzał wiedeńskie trotuary, wpadał do mieszkania, gdzie czekał na niego jeden z uczniów, ale ten kompletnie go ignorował i nie przestając uporczywie nucić tematu, który wrył mu się w pamięć, zasiadał do instrumentu i chaotycznie zdawałoby się bębnił w klawisze, układając sobie coś w głowie. Uczeń oczywiście nie wiedział, co się dzieje, zdezorientowany stał w rogu i przyglądał się oszalałemu kompozytorowi. Wszystko to bardzo romantyczne, z powodzeniem. Podobne sekwencje były później wykorzystywane w filmach, no bo jak wiadomo, kompozytor na wielkim ekranie musi nosić pewien znak szaleństwa. Warto jednak pamiętać, że w istocie Appassionata jest bardzo precyzyjnie skonstruowanym dziełem i dramatyzm nie zaburza jej proporcji. Jej doskonałość polega na równowadze serca i rozumu, przy jednoczesnym wpisaniu w muzyczną treść konfliktu między tymi dwoma żywiołami. Appassionata otrzymała swoją dedykację. Gdy ukazała się drukiem w lutym 1807 roku, na tytułowej karcie widniało nazwisko Franza von Brunswicka, brata Teresy i Józefiny. Teresie Beethoven zadedykował sonatę Fistur, ale tylko Józefina swojej dedykacji nie otrzymała. Wysłał jej jednak coś ważnego. Andante favori, pierwotnie wolną część sonaty waldsteinowskiej. Oto twoje andante, napisał. Jak zauważa w swojej książce Jan Kajeres, początkowo trzy takty wydają się dwukrotnie powtarzać imię ukochanej Józefinę, Józefinę. Zgadzają się bowiem akcenty. Może to przypadek, może badacza poniosła tu fantazja, a może faktycznie kompozytor zwracał się do niej. Posłuchajmy. Gra Konstantin Semilakows. Czy Józefina mogła być adresatką listu do wiecznej miłości? Wskazuje na to wiele faktów zgromadzonych przez badaczy życia i twórczości Beethovena. Przede wszystkim Marii Elisabeth Tellenbach oraz Rity Stäblin. Jak wspomniałem na początku, w liście Beethoven wzmiankuje spotkanie, które odbyło się w Pradze 3 lipca 1812 roku. List napisany został na gorąco, 3 dni później w Cieplicach. Dziś około 1,5 godziny spokojnej drogi samochodem z Pragi. Cieplice były słynnym kurortem, a Beethoven spędzał tam czas na letnim wypoczynku. Nie mamy żadnych dowodów na to, by Józefina w tym czasie, czyli 3 lipca, była w Pradze. Jednak nie mamy również dowodów, że była gdzieś indziej. Informacji na ten temat należy szukać w dzienniku jej siostry Teresy. To z tego dziennika znamy koleje życia, losu Józefiny. Ale strony w dzienniku obejmujące ten czas zostały zniszczone. Wiemy, że znajdująca się w opałach finansowych oraz w separacji z drugim mężem, matka 6 dzieci, chciała w lipcu udać się do Pragi, by zwrócić się o pomoc do swojego szwagra, brata 1 męża. Być może liczyła także na spotkanie z cesarzem, który wraz z całą świtą miał zjawić się w Pradze, wracając z Drezna. Z cesarzem się minęła, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że z Beethovenem wręcz przeciwnie. Jeśli zatrzymała się u swojego szwagra, to znaczy, że zamieszkała na Neue Allee, podczas gdy Beethoven mieszkał na Alter Allee, dla której ta pierwsza była przedłużeniem. Jeśli przypadkowo wpadli tam na siebie, oboje wolni, oboje po wielu przejściach, to zobaczyli się po raz pierwszy po 5 latach. Takie spotkanie musiało wywołać falę emocji, których żadne z nich nie potrafiło powstrzymać. Być może te emocje były tak silne, że znaleźli prędko hotel, padli sobie w objęcia. Wszak dokładnie 9 miesięcy po 3 lipca 1812 roku Józefina urodziła 7 dziecko, córkę, która, jeśli wierzyć przekazom Teresy, była odmienna od pozostałych dzieci, wyróżniająca się hardym charakterem, ponadprzeciętną inteligencją. Nadała jej imię Minona. Minonę spotykamy w literaturze, w Cierpieniach młodego Wertera, gdzie Werter czyta Lotcie fragment Ossiana, w którym pojawia się Minona, córka celtyckiego śpiewaka. Czyżby tak widziała Beethovena, jako mitycznego celtyckiego śpiewaka? Beethoven, kipiąc emocjami i wspomnieniem tego spotkania, udał się następnego dnia zgodnie z planem do Cieplic. Droga trwała blisko cały dzień z powodu koszmarnej ulewy i konieczności obrania okrężnej trasy. Przybył na miejsce 5 lipca około 4 nad ranem. Następnego dnia napisał list, który kończy się pełnym namiętności zwrotem: na zawsze twój, na zawsze moja, na zawsze my. Biorąc pod uwagę styl listu, zawieszony gdzieś między intensywnymi emocjami a racjonalnym snuciem wizji wspólnej przyszłości, możemy stwierdzić, że owo tajemnicze spotkanie w Pradze było dla Beethovena ogromnym emocjonalnym wstrząsem i dało mu nadzieję na przyszłość. Intensywność, z jaką pisał, wskazuje jednak nie na pewność owej przyszłości, ale zdradza raczej strach przed tym, że ta nadzieja może się nie ziścić, że w przeszłości już nieraz wydawało się, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się ułoży między Józefiną a Ludwigiem, a w ostatniej chwili miłość wymykała się z rąk. I niestety tym razem miało być podobnie. Z dociekań badaczy wynika, że kochankowie umówili się na spotkanie w Karlsbadzie. Wskazuje na to skrót, litera K z kropką, pojawiająca się w liście. Do tego spotkania jednak nigdy nie doszło. Jeśli wieczną miłością była istotnie Józefina, to prędko zmieniła swoje plany i ruszyła do Wiednia na spotkanie ze Stackelbergiem, swoim wciąż prawnie mężem, z którym pozostawała w separacji. Prawdopodobnie obawiała się ciąży, która w jej sytuacji oznaczałaby całkowite społeczne wykluczenie. Spotkanie ze Stackelbergiem oddalało podejrzenie o pozamałżeński romans. Józefina, chcąc dodatkowo zabezpieczyć sytuację, namówiła Stackelberga do pojednania i spędzenia wspólnych wakacji we Włoszech. Ten plan się powiódł, a dziecko, które przyszło na świat, na pewien czas zbliżyło małżonków do siebie. Beethoven tymczasem czekał na wiadomość, która nigdy nie nadeszła. Opuścił cieplicę, udał się stamtąd do Karlsbadu, jak było planowane. Spędził tam czas w towarzystwie bogatego bankiera Franza Brentano i jego żony Toni. We wrześniu wrócił do Cieplic, gdzie pracował nad 8. symfonią. Spotkał się z Goethem i próbował dojść do siebie, głównie z powodu przewlekłego stresu. Zdrowie odmawiało mu posłuszeństwa. O tym, co wydarzyło się między Józefiną i Stackelbergiem, dowiedział się prawdopodobnie dopiero w listopadzie, gdy dotarł do Wiednia. Pozostawał w bliskiej relacji z jej bratem, Francem, który o wszystkim mu zapewne opowiedział. Wtedy też Beethoven zaczął prowadzić dziennik, którego pierwszy wpis brzmiał: jeśli sprawy z, i tu pojawia się jedna litera, trudna do odczytania, będą szły tak dalej, to wszystko stracone. Możemy się domyślać, że zdanie to odnosi się do historii, która wydarzyła się latem, ale wciąż nie wiemy, kto kryje się za tajemniczą, trudną do odczytania literą. Sprawy nie ułatwia fakt, że dziennik Beethovena nie zachował się w oryginale, ale w kopii. Nie mamy więc pewności, czy kopista dobrze odczytał literę. W jego wersji wygląda ona jak A, lecz Beethoven pisał A podobnie jak zbitkę ST. Mimo to wielu beethovenologów na podstawie tego wpisu wysnuło całkowicie odmienną hipotezę na temat tożsamości wiecznej miłości Beethovena, wskazując, że wcale nie musiała być nią Józefina, ale A, czyli Antoni Brentano, albo Amelie Sebald, albo też Almeri Esterházy. Ze wszystkimi Beethoven utrzymywał bliskie relacje. Obóz badaczy skupionych wokół Meinarda Solomona uważał, że właśnie Toni, czyli Antoni Brentano, mogła być wieczną miłością. Nieszczęśliwa w swoim małżeństwie spędziła wiele czasu z Beethovenem. Udzielał jej lekcji, pocieszał ją. Ona była w niego zapatrzona i podobnie jak Józefina, kolejnego roku po spotkaniu w Pradze zaszła w ciążę. W przeciwieństwie do Józefiny, jej pobyt w czeskiej stolicy był udokumentowany. Toni, córka austriackiego dyplomaty Johanna Melchiora von Birkenstocka, miała zaaranżowane małżeństwo, zawarte z rozsądku i z pozycji społecznej. Jej mąż, działający we Frankfurcie bankier Franz Brentano, był jednym z najbogatszych ludzi w Europie. Jak to małżeństwo wyglądało, najlepiej obrazuje fakt, że dopiero po upływie 2 lat ona zaczęła się do męża zwracać na ty. Prędko weszła w rolę żony i matki, jako młodziutka dziewczyna nigdy nie zasmakowała wolności i szybko po szkole została skierowana do kolejnych, tym razem rodzinnych obowiązków. Jej mąż był pracoholikiem, całkowicie skupionym na interesach. Nie zajmował się ani nią, ani dziećmi, których powiła mu kilkoro. Pierwszy moment wolności przyszedł prawdopodobnie w 1809 roku, kiedy Johann Melchior, jej ojciec, zmarł i musiała udać się z Frankfurtu do Wiednia, aby uporządkować sprawy po nim. Jak już wspominałem, w kontakcie z Beethovenem była Bettina Brentano, przyrodnia siostra Toni. Ogarnięcie spraw po ojcu zajęło blisko 3 lata. Prawdopodobnie w tym czasie weszła w bliższe relacje z kompozytorem. Niby to wszystko do siebie pasuje, ale trudno z drugiej strony uwierzyć, by Toni i Beethoven mieli swobodę w spotkaniu się w Pradze. Była tam z całą rodziną i raczej nie mogła się poruszać bez nadzoru męża. Podobnie trudno wyobrazić sobie kwitnący pod jego nosem romans tych dwojga latem w Karlsbadzie. W 1812 roku powrócili oni do Frankfurtu i Toni oraz Ludwik nigdy więcej się nie spotkali. Niezależnie od tego, czy to ona była adresatką listu, który Beethoven napisał, czy nie, ani ona, ani Józefina nie dały w dłuższej perspektywie Beethovenowi upragnionego szczęścia i stabilizacji. Rok 1812 był zwrotem w jego życiu. Od tego czasu jego stan psychiczny i fizyczny stopniowo się pogarszał. On sam stracił nadzieję na to, aby mogło być dobrze, aby w jego życiu odnalazła się prawdziwa miłość. Wiemy skądinąd, że nadzieję straciła także Józefina. Jej siostra Teresa zanotowała w swoim dzienniku w 1817 roku, że nieszczęście jej małżeństwa to chyba kara za to, co zrobiła biednemu Ludwigowi. Snuła tam także wizję, że mogliby wiele razem osiągnąć, Józefina i Beethoven. Po wielu latach, w 1846 roku, napisała z kolei: czy to wydarzyło się naprawdę, że Beethoven, taki wspaniały umysł, był gościem w naszym domu? Dlaczego moja siostra nie wyszła za niego za mąż? Byłaby z nim o wiele szczęśliwsza niż ze Stackelbergiem. To miłość matczyna pchnęła ją do tego poświęcenia. Jeśli sam miałbym snuć jakieś przypuszczenia, to uważam, że prędzej Józefina niż Antoni Brentano była wieczną miłością. Jeśli Beethoven w wiecznej miłości widział połączenie wszystkiego, co kochał, i fizycznego spełnienia, i duchowego porozumienia, to zdecydowanie bliżej było mu do nich z Józefiną. O ich niezwykłym porozumieniu przecież świadczą zapiski jej rodziny, przede wszystkim brata Franca oraz siostry Teresy. To, co mogłoby położyć kres przypuszczeniom i dociekaniom historyków, to badania genetyczne. Trzeba byłoby pobrać próbki DNA urodzonej w marcu 1813 roku córki Toni oraz Minony, siódmego dziecka Józefiny, i porównać je z wynikami badań DNA Beethovena. Z tego co wiem jednak, nikt takich badań na razie nie planuje ani do nich nie dąży. Wspominałem o nieszczęściu, w jakie Beethovena wprawiły wydarzenia z 1812 roku i zawiedziona nadzieja na spełnioną miłość. Niektórzy badacze uważają, że kompozytor szukał pocieszenia w ramionach prostytutek. Wskazywać mają na to ezopowe wzmianki w korespondencji o domach publicznych, a także fakt, że w 1819 roku kompozytor wypożyczył egzemplarz książki Lenio o chorobach przekazywanych drogą płciową. No i trudno zakładać, że zrobił to z czystej ciekawości. W jednym z listów Beethoven pisał, że dla niego uciechy ciała są niczym bez duchowego spełnienia, bez porozumienia serc i uczucia. Czy było to sformułowanie wywiedzione z doświadczenia, czy powód, dla którego nie korzystał z domów publicznych? Tego się zapewne nigdy nie dowiemy. Wiemy jednak, że w przeciwieństwie do na przykład Józefa Myśliweczka, nie zapadł na żadną tego rodzaju chorobę i przeprowadzone w zeszłym roku badania wskazują, że chorował na coś zupełnie innego, mianowicie na zapalenie wątroby typu B. Losy Józefiny potoczyły się bardzo nieszczęśliwie. Jej małżeństwo ze Stackelbergiem rozpadło się w 1814 roku w ogniu ostrych awantur i konfliktów, przede wszystkim o dzieci. Chcąc ostatecznie zniszczyć swoją żonę, Stackelberg oskarżył jednego z jej synów z pierwszego małżeństwa o molestowanie córki z drugiego, co doprowadziło w końcu do interwencji von Brunswicków i uzyskania pozwolenia cesarskiego na rozwód oraz podział majątku. Józefina była zaangażowana w późniejszych latach w jeszcze jedną miłosną historię z przebiegłym i czarującym człowiekiem o dość niejasnej przeszłości, niejakim Karlem Eduardem von Werburgiem. Z nim również miała dziecko, ale było ono nieślubne. Wyparła się go prędko, dziecko zmarło w wieku 2 lat. Ona sama po tym wszystkim kazała do siebie się zwracać von Deim, czyli nazwiskiem pierwszego swojego męża. Nie wiemy, czy jej relacja z Beethovenem miała dalszy ciąg. Niektórzy badacze uważają, że spotkali się raz jeszcze w Baden w 1816 roku, bowiem w dokumentach zachowały się hotelowe meldunki obojga w odstępie kilku dni w lipcu tego roku. W zeszytach konwersacyjnych Beethovena Karl, jego siostrzeniec, który pozostawał pod opieką kompozytora, zapisał pytanie. W Baden szedłeś pod ramię z kobietą. Kim ona była? Być może na to pytanie padła odpowiedź, ale oczywiście nie została zanotowana. Mówi się, że symbolem ostatecznej rezygnacji kompozytora z marzeń o wielkiej miłości miał być cykl pieśni An die ferne Geliebte, czyli Do dalekiej ukochanej, ukończony w 1816 roku. Pełen żalu, rezygnacji, muzycznego opłakiwania nieobecności. Było to dzieło przełomowe. Mówi się, że pierwszy w literaturze romantycznej autentyczny cykl pieśni, Liederkreis, który ustanowił model dla kolejnych romantyków, przede wszystkim dla Schuberta, a później Brahmsa. Co jest uderzające w tym cyklu z punktu widzenia całej tej historii o wiecznej miłości, to fakt, że motto tego cyklu, fraza na słowach Und ein liebend Herz erreichet, was ein liebend Herz geweiht. Kochające serce otrzymuje to, co kochające serce poświęciło. Jest cytatem z tematu Józefiny z Andante Favori, którego słuchaliśmy. Sprawdźmy to. Oto pierwsza część cyklu An die ferne Geliebte, Auf dem Hügel sitz ich spähend. Temat Józefiny pojawia się na samym końcu, na 2 ostatnich wierszach. Śpiewa włoski baryton Elio Battaglia, jeden z najlepszych wykonawców niemieckich pieśni, ekspert od muzyki Hugo Wolfa, obecnie już bodaj 90-letni. To oczywiście nagranie archiwalne, a śpiewakowi partneruje w nim pianista Erik Werba. Den Fernen trifften siehend, wo ich dich Geliebte fand. Weit bin ich von dir geschieden, Ostatnie lata życia Józefiny były przepełnione smutkiem i żalem. Po koszmarze rozwodu popadła w depresję. Teresa w swoim dzienniku pisała, że kobieta niemal nie wstawała z łóżka, przybita i ledwo utrzymująca kontakt ze światem. Kilkukrotnie w jej życiu pojawiał się jeszcze Stackelberg, a z tych wizyt nigdy nie wynikało nic dobrego. Na dzisiejsze warunki moglibyśmy nazwać tę relację toksyczną. Doprowadził ją do ruiny psychicznej i finansowej. Dodatkowym nieszczęściem okazały się życiowe wybory jej najstarszego syna Fritza, który postanowił wstąpić do wojska. Wyrósł na mizogina i człowieka agresywnego. Zerkał chętnie do kieliszka i oddawał się hazardowi. Narobił ogromnych długów i był kolejnym powodem jej trosk. Możliwe, że tajemnicza przesyłka dużej sumy pieniędzy, którą w 1820 roku Beethoven skierował do mieszkania znajdującego się dokładnie po przeciwnej stronie ulicy, na której znajdowało się jej mieszkanie w Wiedniu, tak naprawdę była przeznaczona dla niej. Ale Beethoven nie chciał ujawnić, dla kogo to było. Do dziś nie wiemy, komu tak naprawdę przekazał tę sumę pieniędzy. Być może faktycznie Józefinie. Zmarła ona rok później, w 1821. Niczego nie wiemy o tym, jak Beethoven zareagował na wiadomość o śmierci Józefiny. Ani w jego zapiskach, ani w zeszytach konwersacyjnych nie przechował się żaden, nawet najmniejszy ślad na ten temat. Zwolennicy tezy, że to ona była wieczną miłością, poszukują dowodów w muzyce, wskazując przede wszystkim na napisaną w tym czasie sonatę fortepianową Astur, jako na rodzaj rekwiem dla Józefiny właśnie, a w początkowych taktach doszukują się brzmienia słów Liber Josephine, zaś w całym utworze wielu skojarzeń z Andante Favori. Są to jednak tylko spekulacje, na które brakuje twardych dowodów. Gdy wiele lat później, w 1840 roku, Anton Schindler przygotowywał biografię Beethovena i zwrócił się do Brunswicków z różnymi pytaniami, w rodzinie zapanował popłoch. Natychmiast zniszczone zostały listy, wydarte kartki z pamiętników, a uwaga biografa skierowana została w stronę Giulio Guicciardi. Teresa prywatnie wiedziała, że ta teza jest wyssana z palca. W swoim dzienniku napisała o zacytowanych przez Schindlera trzech listach, rzekomo wysłanych do Giulietty, ale z pewnością były one adresowane do Józefiny, którą Beethoven, cytuję tutaj Teresę von Brunswick, kochał namiętnie. Zaraz jednak zatem napisała: mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Taka była siła konwenansów, siła liczenia się z opinią publiczną i siła strachu przed infamią, że nawet 19 lat po śmierci Józefiny i 13 lat po śmierci Beethovena pozory trzeba było zachowywać. Była więc Julietta przez wiele lat uważana za wieczną miłość Beethovena, choć nie miało to z prawdą nic wspólnego. Przełom w poszukiwaniach nastąpił dopiero w 1949 roku, gdy Hans Konrad Bodmer, szwajcarski kolekcjoner i badacz życia Beethovena, wszedł w posiadanie 13 listów, które Beethoven napisał w latach 1805-1807 do Józefiny. Ich charakter w dużej mierze przypominał to, co zawarte było na kartach listu do wiecznej miłości. Swoistym epilogiem tej całej historii był film, który ukazał się w 1994 roku o tytule Wieczna Miłość, Immortal Beloved, w reżyserii Bernarda Rose z Garym Oldmanem w roli Beethovena. To fantazja, która w żaden sposób nie ustępuje brawurą temu, co znamy z Amadeusza. Choć film jest piękny, stanowi tak naprawdę szaloną żonglerkę motywami biograficznymi Beethovena, wskazując, że ową wieczną miłością, uwaga, tutaj spoiler dla tych, którzy tego filmu nie widzieli, była w istocie żona brata Beethovena, czyli jego szwagierka Johanna Reis. W myśl tego długa i trudna batalia sądowa o Karla i o opiekę nad nim byłaby niczym innym jak batalią o opiekę nad własnym dzieckiem. To oczywiście całkowicie wyssane z palca i ze wszystkich hipotez, jakie się pojawiły, chyba jedyną bardziej brawurową jest ta, że adresatem listu był sam Karl, a jego tekst należy traktować nie jak list miłosny, ale jak metaforę przywiązania i miłości opiekuna do swojego wychowanka, na którego Beethoven chciał oprócz uczucia przelać także swoje muzyczne ambicje w obliczu ograniczającej go utraty słuchu. Polecam ten film z całego serca, jest świetnie zrobiony. Na szczególną uwagę zasługuje sekwencja wykonania 9 symfonii, podobnie długa jak w filmie Agnieszki Holland, który uważam za dużo słabszy, trwająca blisko 7 czy 8 minut, ukazująca, odwołująca się do bardzo trudnych przeżyć z dzieciństwa Beethovena. Piękna, wspaniała scena, gdy młody Beethoven biegnie przez las nocą przy świetle księżyca w takt fragmentów 9 symfonii, a następnie kładzie się na tafli jeziora, patrzy w rozgwieżdżone niebo. Niesamowicie zrealizowana i poruszająca scena z tego już chyba nieco zapomnianego filmu, który zresztą w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Proszę jednak, abyście oglądając ten film, oglądali go jak Amadeusza, czyli jako atrakcyjną fikcję, a nie jako dokument. W tym odcinku to już prawie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas i wsparcie tym z Was, którzy zdecydowali się zostać mecenasami Szafy. Głęboko wierzę w to, że to grono będzie się powiększało, a wraz z nim ta audycja będzie stawała się coraz lepsza i coraz ciekawsza dla Was, bo przecież dla Was jest tworzona. Tradycyjnie zapraszam na kolejny odcinek w piątek, w najbliższy piątek, inaczej niż zwykle zapowiadam temat, ponieważ odcinek ten ukaże się w Wielki Piątek. Jego tematem będzie pasja. Pewnie ucieszę tych z Was, którzy są miłośnikami muzyki Jana Sebastiana Bacha, bo właśnie Bach powróci do Szafy Melomana, ale nie będę opowiadał o tym, co oczywiste, czyli o pasji Mateuszowej czy Janowej, ale o pasji według świętego Marka, czyli zaginionej pasji kantora z Lipska, po której nie została ani jedna nuta, a mimo to ją zagrano, a nawet nagrano. Jak o tym wszystkim już za tydzień. Tymczasem zostawiam Was z muzyką. Trzecie ogniwo sonaty As-Dur, opus 110, numer 31. Ludwiga van Beethovena, Adagio Manon Troppo i Fuga. Czyżby to było rekwiem dla Józefiny? Słuchamy w amatorskim, ale pięknym nagraniu Julii Froschammer przed wieloma laty opublikowanym na trochę już zapomnianym serwisie Piano Society. Do usłyszenia.